Dobry wieczór. Właśnie minęła 19. To najlepsza pora, aby z Werwą i Swadą rozpocząć kolejny odcinek programu Konkretne rozmowy o książkach. Ja nazywam się Michał Barton i wraz z moją gościnią zapraszam wszystkich do radioodbiorników. Kim jest moja dzisiejsza gościni? Z wykształcenia psycholożka. Przez kilka lat pracowała jako nauczycielka akademicka na Wydziale Psychologii. Teraz całkowicie skupiła się na swojej największej pasji, czyli pisaniu. W wolnych chwilach biega. Jak sama mówi, od biegania jest pozytywnie uzależniona. I zajmuje się swoją czworonożną rodziną, psami i końmi. Uwielbia Skandynawię i Hiszpanię. Kocha muzykę rockową, zwłaszcza punk i metal. Mówi się o niej, że jest najbardziej wytatuowaną polską pisarką. Od lat jest weganką i stanowi to bardzo ważną część jej ideologii życiowej. Całym feministycznym sercem wierzy w kobiecą siłę. Jest autorką międzygatunkową. Znajdziemy u niej kryminał, również z odrobiną magii, fantasy, horror, ale także non-fiction. Oprócz pisania działa w innych, literackich i nie tylko, sferach. Była jurorką w Gwiazdozbiorze Kryminalnym, Kujawy i Pomorze, konkursie przeznaczonym dla debiutujących twórców literatury kryminalnej. Występowała w programie telewizyjnym Opowiem Ci o zbrodni w charakterze prowadzącej. Prowadziła kursy literackie. Jest także autorką jednego z odcinków serialu audio Jazgot 2. Z okazji jubileuszu stulecia polskiej policji za książki Policjanci ulica i Policjanci bez munduru otrzymała od komendanta głównego policji nagrodę w kategorii Policja w literaturze. Magazyn Vogue wyróżnił ją zaś nagrodą Grand Prix za promowanie weganizmu. Tak, zgadliście. Dzisiejszego wieczoru moją i Państwa gościnią jest nie kto inny, tylko Katarzyna Puzyńska. Zapraszam. W Pani nocie biograficznej znajduje się stwierdzenie, że jest Pani pisarką z powołania. Co to dla Pani znaczy?
Dla mnie to przede wszystkim znaczy, że to wszystko musi iść z serca. To trochę tak brzmi może górnolotnie albo wręcz jak taki frazes, ale dla mnie jest prawdziwe. Ja muszę jakby czuć tę opowieść, którą tworzę. Czyli nie analizuję sobie, że na przykład teraz jest moda na coś tam, nie wiem, romansy czy coś, wszystko jedno teraz wymyślam. Tylko po prostu muszę stworzyć coś, co czuję. Dlatego też ja nie trzymam się tego jednego gatunku, z którego początkowo byłam znana, czyli kryminału, ale tak naprawdę sobie skaczę pomiędzy tymi gatunkami. Na przykład, a w tej nowej książce Ulice Ciem, tak naprawdę to jest książka wielogatunkowa, ze względu na to, że właśnie to jest to, co mi w duszy grało w danym momencie i stąd też właśnie to powołanie mi się wydaje, że wszyscy, ja w ogóle cenię sobie ludzi, którzy bez względu na zawód pracują z powołaniem, że po prostu czują, że chcieliby to robić i że to jest coś takiego, co jest ich takim właśnie jakimś takim motywem przewodnim w życiu, tak to nazwijmy.
Istnieje podział na dwa rodzaje twórców kryminałów. Pierwszy tworzy powieści na podstawie wcześniej napisanego, szczegółowego planu, podchodząc do swojej pracy jak do rzemiosła. Drugi rodzaj to ci, którzy ulegają natchnieniu. Piszą pod wpływem chwili, poddając się woli swoich bohaterów. Do którego typu pani należy?
Jeżeli chodzi o wolę bohaterów, to myślę, że to niezależnie od typu tej pracy i tak się temu poddajemy wszyscy. Dlatego, że jak się stworzy bohaterów dobrze, to oni jakby niejako zaczynają żyć własnym życiem i to nie ma w ogóle w związku z tworzeniem planu, do czego za sekundę wrócę. Chodzi o to, żeby jakby, jeżeli tworzymy jakąś tam postać, taki cały background dla tej postaci, to ona właśnie staje się taką niezależną od nas niejako istotą, co dziwnie brzmi, ale tak jest. I myślę, że wielu pisarzy i pisarek to jakoś tam odczuwało na którymś etapie swojego życia twórczego. Natomiast wracając do tego, do pracy z planem lub pracy bez planu, myślę, że 90% autorów kryminałów pracuje z planem, bo to jest bardzo specyficzny gatunek i tutaj jakby cała rzecz jest w tym, żeby zostawiać dla czytelnika tropy i jakby zaczynamy najczęściej kryminał już od momentu zabójstwa, najczęściej przy tym, no nie zawsze oczywiście mówię tak generalnie, gdzieś w każdym razie niekoniecznie w pierwszej scenie, ale w jednej z pierwszych scen tego trupa na pewno zobaczymy. A skoro go widzimy i opisujemy, no to już musimy wiedzieć, jak ta osoba zginęła, no bo to nie jest tak, że sobie coś opiszemy, a potem co innego powie nasz lekarz sądowy w książce. Czyli jakby już na samym początku musimy wiedzieć, jak ta osoba zginęła, czyli trzeba to wymyślić, zanim wystartujemy. Znaczy niekoniecznie, bo możemy to wymyślić w trakcie, ale wtedy jest jakby trudniej. Bo jeżeli wszystko wymyślamy w trakcie, siadamy do pisania, mamy jakiś taki flow, to jakby wymyślając to, nie jesteśmy w stanie od razu zostawiać tych śladów dla czytelnika. I w tym kontekście praca z planem jest łatwiejsza, bo jeżeli sobie to na początku wymyślimy, to już od pierwszej sceny możemy zostawić ten nóż gdzieś ukryty pod kamieniem. Oczywiście to jest taki śmieszny przykład. Ale chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć, jakie te ślady czytelnikowi i czytelniczce zostawić. Możemy teoretycznie siąść i pracować bez planu. Są autorzy kryminałów, nawet bardzo wielcy autorzy i autorki, bo miałam takie super szczęście mieć możliwość przeprowadzania wywiadu z Tess Gerritsen, która jest jedną z moich ulubionych autorek, autorką między innymi właśnie takiej bardzo znanej serii o Rizzoli i Isles. I ona na przykład pracuje bez planu. Ale myślę, że to są nieliczne przykłady, jeśli chodzi o ten gatunek, bo po prostu kryminał jest czymś bardzo, bardzo takim konkretnym, wszystko z siebie musi wynikać i jeżeli byśmy chcieli pracować bez planu, to byśmy mieli jakby dwa razy więcej pracy, bo trzeba byłoby przepisać ten tekst i zostawić te ślady od nowa. Jeżeli sobie to wymyślimy, jeżeli wymyślimy ten plan, i tutaj trzeba podkreślić, że ten plan niekoniecznie musi być bardzo dokładny. I tu każdy autor ma jakby swoją metodę pracy. Może być tak, że ten plan jest scena po scenie bardzo dokładny, a może być to bardzo ogólny plan. Na początku będzie to, potem będzie tamto. Ale jakiś ten plan jednak warto mieć w przypadku tego gatunku. Bo jeżeli piszemy sobie na przykład romans, no to w sumie na samym początku nie musimy wiedzieć, czy, nie wiem, bohaterka zakocha się w Januszu, czy w Zbigniewie. To może jakby się w trakcie akcji zmieniać, ale w przypadku kryminału musimy przynajmniej minimum wiedzieć, kto zabił, jak zabił i dlaczego zabił, bo musimy te jakby klucze zostawiać w tekście.
Podczas przygotowywania się do naszej rozmowy odkryłem, że jest Pani wielbicielką Skandynawii i Hiszpanii. Dlaczego zatem umieściła Pani akcję swoich powieści w małej polskiej wsi Lipowo, gdzieś na Pojezierzu Brodnickim?
Dlatego, że tam mieszkają moi dziadkowie i to było takie moje miejsce na ziemi zawsze. Taka radość odpoczynku od wielkiego miasta. Zawsze tam jeździłam do dziadków, bo jestem z Warszawy, więc największego naszego miasta. Więc to był taki kontrast jakby wyrwania się z Warszawy tam. I zawsze kochałam to miejsce i jak zaczęłam pisać, to właśnie chciałam mieć takie takie odwiedzać chociażby na kartach książki, wirtualnie, że tak powiem, to ukochane miejsce i stąd też padł wybór na Lipowo. No ale teraz ostatnio z kolei właśnie przez to, że stałam się jakby znana tylko z tych małych miasteczek, które kocham, ale Warszawa też jest mi bardzo, bardzo bliska, tak jak powiedziałam, ja stąd jestem i stąd też właśnie ulicę Ciem, taki mój hołd dla Warszawy tym razem, żeby pokazać trochę inną twarz pisarską i moją prywatną.
Jak odniesie się Pani do tezy, że Pani książki mają charakter klasycznej powieści kryminalnej, wywodzącej się od Agaty Christie?
Tak jak wspomniałam, moje książki bardziej bym określiła jako takie międzygatunkowe, zwłaszcza im później w las, trzymając się lasu. Natomiast faktycznie te pierwsze bardzo się, myślę, że można tak powiedzieć, że to taki klasyczny kryminał. Mam na myśli Motylka na przykład. Ale później to już te gatunki się bardzo przenikają. Ja lubię właśnie sobie tak przeplatać je i troszeczkę się nimi bawić. Gdzieś tam ten klasyczny kryminał na pewno zawsze jest, nawet jeżeli piszę fantastykę, bo jestem też autorką fantastyki na przykład. Też jest tam jakiś wątek kryminalny, bo kryminał jest to taka gra z czytelnikami. Właśnie to o tym, co wspomniałam wcześniej, że się zostawia te klucze, jakby takie fragmenty okruszki chleba, jak w bajkach i czytelnicy sobie po tych okruchach dochodzą do prawdy. I to jest fascynujące tym bardziej, jeśli właśnie mamy, tak jak w przypadku klasycznego kryminału, zagadkę zamkniętego pokoju, czyli niekoniecznie to musi być fizyczny pokój, ale jakby jakieś tam miejsce, gdzie mamy skończoną liczbę podejrzanych i wśród tych podejrzanych jest nasz sprawca, czyli ten sprawca się nie pojawia z kapelusza magicznie, tylko po prostu on gdzieś tam cały czas jest, tak naprawdę na widoku, tylko moim zadaniem jest go ukryć, a zadaniem czytelniczek i czytelników jest odkryć jego tożsamość. Ten element się często pojawia w moich książkach, nawet jeżeli nie są to książki stricte kryminalne, tylko na przykład fantastyka, bo jest mi blisko do Agaty Christie, to jest jedna z moich pierwszych jakby czytelniczych przygód, chociaż pierwsza tak naprawdę to była właśnie fantastyka i opowieści z Narnii, ale później już dosyć wcześnie, jeszcze na początku szkoły podstawowej czytałam książki Agaty Christie, więc na pewno, no zresztą nie tylko dla mnie, myślę, że dla wszystkich osób, które lubią ten gatunek, to jest taka królowa.
A czy pamięta Pani swój pierwszy przeczytany kryminał?
Tak, to było Morderstwo w Orient Expressie. Ja te książki kradłam mojej babci z półki. Ona miała całą zbiór książek Agaty Christie. I po prostu wzięłam pierwszą lepszą i zakochałam się w Agacie Christie w tamtym momencie i zaczęłam te książki podkradać, ponieważ ja jestem taka, że ja muszę mieć swoje książki. To się nie zmieniło od czasu, kiedy byłam dzieckiem, dlatego muszę kupować, a nie chodzić do biblioteki, bo bym w ogóle nie oddawała. I zabierałam babci tę Agatę Christie i po prostu właśnie stąd też ta moja miłość się zaczęła. Fascynowała mnie właśnie w tamtym momencie ta gra, taka logiczna, że można dojść po tych różnych znakach, przynajmniej teoretycznie można, do finału i być może odkryć sprawcę, chociaż myślę, że najczęściej jednak największą radość mamy, kiedy tego sprawcy nie odkryjemy, jednak nas autorka czy autor zaskoczą.
Pani postacie są bardzo wiarygodne psychologicznie. Czy to jest wynik Pani wykształcenia? Czy wykorzystuje je Pani podczas pisania?
Myślę, że pewnie tak. Ciężko nie wykorzystywać jakiejś tam wiedzy, którą się zdobyło. Nie w ten sposób, że ja jakby siadam i się zastanawiam nad tym, o, mam dyplom z psychologii, więc teraz wykorzystam tę wiedzę, tylko raczej to się dzieje gdzieś tam podświadomie. Zresztą kiedy był ten dyplom? Za niedługo będę miała 40 lat, kiedy te studia były. Aż ciężko pomyśleć sobie, że tyle czasu już minęło, ale na pewno gdzieś to we mnie zostało i przede wszystkim chodzi o to bardziej niż o dyplom z psychologii, że każdy pisarz musi być takim psychologiem w tym kontekście, że musi się interesować ludźmi. Bez tego się nie da pisać książek, bo musimy mieć empatię i bo bez empatii nie stworzymy bohaterów, bo musimy się nimi na chwilę stać, musimy widzieć świat ich oczami. Także jakby na pewno gdzieś tam ta psychologia na mnie wpływa, ale gdybym nawet nie miała tego dyplomu, to po prostu są jakieś tam kwestie osobowe, które każdy pisarz pewnie ma, właśnie to zainteresowanie ludźmi i tę empatię. I to się pokrywa z psychologami, bo psychologowie też się interesują ludźmi, też muszą mieć empatię. Więc gdzieś tam psychologowie i pisarze mają wspólny mianownik w pewnym miejscu.
Pani Katarzyno, mówiąc kolokwialnie, czy kręci Panią zło? Jaki jest Pani pogląd na to, skąd bierze się zło w człowieku?
Absolutnie mnie nie kręci zło. To jest w ogóle dla mnie raczej coś przerażającego, okropnego i strasznego i przeraża mnie to, co ludzie potrafią sobie nawzajem zrobić. Nie wiem, skąd się jakby nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, skąd się bierze zło. W każdym razie dla mnie jest to przerażająca sprawa i stąd też jakby ja tak trochę właśnie próbuję odejść od tych kryminałów, bo mam dużo takich wątpliwości, czy powinniśmy tak naprawdę robić z tego rozrywkę. Nie potrafię sobie sama na to pytanie odpowiedzieć i nadal je piszę. Ale nie, zdecydowanie nie kręci mnie zło.
Kryminał jest bardzo popularną gałęzią literatury. Według ostatniego badania Biblioteki Narodowej najbardziej. Może po prostu tego potrzebujemy.
Jest dużo teorii na ten temat. Od zawsze przecież były igrzyska i tak dalej. Chodzi chyba o to, że jakby ludzie potrzebują jakiejś tam adrenaliny. Paradoksalnie, mimo że minęły tysiące lat, to nasz umysł jest troszeczkę taki, jak wtedy, kiedy jeszcze żyliśmy na sawannie. I nagle mógł wyskoczyć jakiś wróg czy jakiś drapieżnik, który mógł nas uszkodzić lub zabić i my musieliśmy być w stanie takiego pobudzenia. A z czasem zaczęliśmy żyć w stanie takiego bezpieczeństwa, że wiemy, że się nic nie stanie, w związku z czym jakby nie mamy tych przypływów adrenaliny, które byśmy inaczej mieli. I to wszystko zależy od osoby, bo niektórzy mają potrzebę adrenaliny większą, inni mają mniejszą i ci, którzy mają większą, nie wiem, skaczą na bungee czy robią jakieś inne ekstremalne rzeczy. Ale wielu osobom wystarczy obejrzenie horroru czy czytanie książki, tym bardziej, że to się odbywa. Tak naprawdę tu się trochę boimy, ale z drugiej strony jesteśmy bezpieczni i to nas uspokaja. Być może to z tego wynika, tym bardziej, że jest tak, że to nie jest mój wymysł, tylko takie są, no nie wiem, czy można to nazwać badania, ale spostrzeżenia wielu osób, że kryminały, horrory i tak dalej są popularne, zwłaszcza w krajach dobrobytu, gdzie jesteśmy bezpieczni po prostu, w krajach, gdzie nie jest bezpiecznie na ulicy, gdzie coś nam może grozić, kiedy wyjdziemy z domu, to takie gatunki są trochę mniej popularne, bo tam po prostu jakby cały czas coś się dzieje, a my całe szczęście i mam nadzieję, że tak pozostanie, jednak jesteśmy w miarę bezpieczni i to chyba o naszym kraju akurat dobrze świadczy.
Tak, bo pierwsze miejsce w tym rankingu zajmuje kryminał, potem jest długo, długo nic, a drugie miejsce zajmuje romans.
Miłość to jest główny, myślę, temat większości utworów, nie tylko literackich, także nie jest to nic zaskakującego.
No ale wolimy zbrodnie i przemoc od miłości jako społeczeństwo.
Ale za to w kryminałach również się pojawia miłości, no, tam elementy. Myślę, że zaryzykowałabym twierdzenie, że w 99% kryminałów jest jakaś miłość też, więc myślę, że no, w ludziach jest taka potrzeba i to wcale nie tylko w kobietach, ale nawet bym zaryzykowała stwierdzenie, że mężczyźni są bardziej romantyczni niż kobiety, tylko się nie przyznają, więc gdzieś tam zawsze to się pojawia. No to są takie rzeczy, które ludzi jakby fascynują, kto jest z kim, co, jak, dlaczego, może się do tego nie przyznają, ale tak jest i gdzieś tam i te sceny mniej lub bardziej dotyczące miłości też się pojawiają.
Tak, poza tym jak to mówią, od nienawiści do miłości jeden krok.
To prawda.
Z przestępcami miała pani do czynienia od dzieciństwa. No, pani babcia była prokuratorem.
Nie z przestępcami, tylko właśnie z tą drugą stroną, raczej lepiej powiedzieć, właśnie ze względu na babcię, która właśnie była prokuratorem, a przedtem była milicjantką w wydziale kryminalnym, później prokuratorką, później jeszcze adwokatką, także ona bardzo dużo w tym siedziała, a później ja pracując z policjantami, raczej właśnie z policjantami miałam do czynienia niż z przestępcami.
Nigdy nie wpadła pani na pomysł, żeby zostać policjantką?
No myślałam tak o tym, ale ja myślę, żebym się chyba nie nadawała, to jednak jest, co innego jest o tym pisać, a co innego jest to robić codziennie. Nie wiem, czy bym się nadawała, może i bym była w stanie to robić, ale to było bardzo ciężkie dla mnie, więc bardzo podziwiam osoby, które potrafią to robić codziennie.
Tak, to bardzo ciężka praca jest.
Tak, ciężka i często niewdzięczna, bo niestety też jakby spojrzenie na policjantki i policjantów bywa różne. No, nikt z nas nie lubi dostawać mandatu, a najczęściej w takiej sytuacji mamy do czynienia z policją, chyba że ktoś ma większe problemy, no to wtedy w większych przypadkach, ale trzeba pamiętać, że kiedy właśnie są jakieś problemy, ktoś coś zrobi nam, no to udajemy się na tą policję.
Tak, ale policja w wielu środowiskach nie ma dobrego PR-u.
No, myślę, że no ciężko będzie odbudować niestety wizerunek policji. Ja miałam szczęście pracować z takimi policjantami z krwi i kości, policjantami z powołaniem. Stąd też te moje książki z serii o policjantach, którzy właśnie mieli to powołanie, o którym już mówiliśmy w tej rozmowie. Ich bardzo chcieli to robić, chcieli zrobić coś dobrego. Nie zawsze jest to możliwe również przez ten system, w którym ta praca się odbywa.
Poza tym nie zapominajmy o olbrzymiej presji psychicznej, która towarzyszy wykonywaniu tego zawodu.
Po iluś tam latach kontaktów z policjantami przy moich książkach też mam inne na to spojrzenie, bo jako cywil przedtem no, nie widziałam tego, bo jako dziecko moja babcia już właśnie była w innym miejscu, zresztą to były inne czasy. No a później właśnie żyjąc sobie normalnie jako cywil, nie mający związku z policją, to też w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. Dopiero później to też jakby właśnie pojawiły się te moje książki z serii o policjantach. Właśnie z tych rozmów z policjantami, które mnie czasami zaskakiwały, które coś mi tam pokazywały, pomyślałam, kurczę, nie zdajemy sobie czasem z pewnych rzeczy sprawy i chciałam, żeby oni mieli taką platformę, nazwijmy to, w tych książkach, żeby o tym opowiedzieć. Bardzo jestem jakby wdzięczna i wzruszona, że ci policjanci się otworzyli w tych wywiadach przede mną, że chcieli mówić o tym, co ich boli, co im się podoba, o różnych stronach i aspektach służby w policji, bo właśnie ważne jest tutaj słowo służba. Nie praca, bo jak ktoś ma to powołanie, to tak to traktuje, co czasem ma swoje konsekwencje, na przykład dla życia rodzinnego i tak dalej. Już nie mówiąc o w ogóle dla życia w ogóle, bo w tych moich książkach pojawiają się też wywiady z wdowami po policjantach. Ja też współpracowałam swojego czasu sporo z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, także jakby też i od tej strony warto pamiętać, że jednak te osoby narażają życie.
Przyszło mi do głowy pytanie. Czy uważa pani, że detektyw śledczy, policjant w powieści kryminalnej musi zawsze być człowiekiem z potrzaskaną przeszłością lub na rozdrożu? To jest powtarzający się motyw. Czy gdyby tenże policjant, detektyw śledczy miał normalne, poukładane życie, normalną przeszłość, nie miał nałogów, to nie byłby atrakcyjny dla czytelnika? B. Gorzej tropiłby zbrodnie?
Nie, no myślę, że gorzej by nie tropił. To wszystko, znaczy faktycznie jest tak, że większość tych bohaterów, z którymi mamy do czynienia w książkach, jakąś skazę ma, czy jakieś coś w każdym razie się przydarzyło tej osobie, bo to też jest jakby jakiś tam motyw, który pozwala stworzyć historię. Ale też trzeba pamiętać, że to też nie wynika z niczego. Okej, może być powodem po prostu chęć stworzenia jakiejś intrygi wokół tego, ale też jakby wiele osób, które pracuje w takich miejscach jak policja właśnie, czy inne takie, gdzie się człowiek naraża lub ma kontakt Ze strasznymi rzeczami tak naprawdę, to jakieś traumy gdzieś tam często powstają, no bo trzeba pamiętać, że te osoby widzą zło na co dzień i to jest przerażające, straszne, oni mogą się śmiać z tego, żartować właśnie, żeby troszeczkę przed tym uciec, ale to gdzieś tam jest i to, tak jak powiedziałam, może wpływać na rodzinę, która też często może zejść na drugi plan. Dlatego też jakby pewnie wiele autorów stara się to jakoś tam oddać, to co zobaczy. Ale to nie jest tak, że wszyscy policjanci są jak traumatyzowani i tak jakby nie można tego generalizować. Także niektórzy policjanci są po prostu, jakoś tam sobie z tym radzą inaczej, jest okej. Okay. Natomiast no, rzeczywiście fakt faktem w wielu książkach ci policjanci, czy też inni śledczy, bo to nie zawsze oczywiście w kryminale jest policjant, to może być ktokolwiek inny. O, ale na przykład u Agaty Christie panna Merple chyba nie była straumatyzowana i nawet nie miała strasznych jakichś przejść.
Ale w tych kryminałach sprzed 100 lat wydaje mi się, że był kompletnie inny model samego kryminału i bohatera.
To zdecydowanie inny, to były no, jednak mimo wszystko lżejsze książki niż te, które powstają teraz. Ale nie mówię tylko lżejsze w kontekście pokazywania przemocy, bo na przykład ja w moich książkach nie pokazuję tej przemocy dosłownie, nie lubię tego, wolę zostawić to jakby nie w dopowiedzeniu. Ale są autorzy, którzy bardzo dosadnie opisują zbrodnie. Natomiast nawet nie do tego się odnoszę, tylko bardziej do psychicznej strony. Teraz w naszych czasach mamy tak zwany cozy crime i to są właśnie takie książki, które są lżejsze, wręcz takie lekkie. Niby trapiona jest zbrodnia, ale na przykład teraz oczywiście pewnie przekręcę imię i nazwisko autora, ale zdaje się, że Osman się nazywa autor. Czwartkowy klub zbrodni, to są takie cozy crime książki i to jest tak, niby jest trapiona zbrodnia, ale nie mamy takiego poczucia, takiego ciężkości, duszności, jak w takich typowych kryminałach czy thrillerach, tylko to jest takie lekkie, niby trapimy zbrodnie, ale to jest lekkie i wszystko zależy od tego, co czytelnik, czego czytelnik oczekuje, więc też mamy teraz takie książki, tak jest nurt.
Pierwszą książkę napisała pani, gdy wykładała na uczelni psychologię. Ale jak się zaczęła pani pisarska przygoda?
Tak naprawdę miałam to marzenie od najwcześniejszego dzieciństwa, jak już wspomniałam. Wcześniej czytałam Agatę Christie, ale jeszcze wcześniej książki dla dzieci, które najpierw, jak jeszcze ja nie umiałam czytać, czytała mi mama, potem ja już sama czytałam i pochłaniałam tak naprawdę te książki i zawsze miałam właśnie takie marzenie, żeby moje imię i nazwisko pojawiło się na okładce książki. To się nie zmieniało przez lata, ale mi się wydawało, że to jest po prostu niemożliwe. Tak jakbym myślała, marzyła o wylądowaniu na Księżycu, tak mniej więcej to oceniałam szanse na powodzenie tego marzenia. Ale w końcu zupełnie taki wydawałoby się nieznaczący epizod, a mianowicie przy jedzeniu, bo ja często czytam przy jedzeniu. Akurat nie czytałam książki, tylko czytałam jakiś magazyn. I tam był wywiad z Kamilą Läckberg, czyli jedną z największych twórczyń, jeżeli chodzi o kryminały. I ona tam mówiła właśnie o jakichś tam różnych swoich lękach, zanim zaczęła pisać, swoich wątpliwościach i w ogóle. One były podobne do moich, ale też inne. Ale w każdym razie pomyślałam sobie, że ojej, ona po prostu osiągnęła wszystko, jeśli chodzi o kryminał. A jednak miała wątpliwości, kiedy zaczynała. No i może w takim razie ja też powinnam porzucić moje wątpliwości i chociaż spróbować. Próbowałam w tajemnicy przed moim mężem, właśnie mówiłam, że przygotowuję zajęcia na uczelnię, a tak naprawdę pisałam książkę, no i napisałam ją i tak to mniej więcej się zaczęło.
Dlaczego w ukryciu?
Bo nie chciałam zapeszać, żeby nie powiem wszystkim, że piszę książkę, a jednak się nie uda. Myślałam sobie, że najpierw napiszę, a potem będę się chwalić, że napisałam.
Ale jak była pani dzieckiem, to pisała pani coś do szuflady?
Tak, pisałam, też miałam wielkie szczęście trafić na naprawdę fajne nauczycielki języka polskiego. Ja chodziłam w tym systemie ośmioklasowym, potem 4 lata liceum, więc miałam dwie nauczycielki od polskiego. Nie, właściwie trzy, bo w klasach 1-3 byłam z taką panią, która uczyła nas wszystkiego. No, to rzeczywiście, można powiedzieć, miałam trzy nauczycielki od polskiego, ale mówię już o tych takich, kiedy byłam bardziej świadoma, starsza. No to rzeczywiście to były takie nauczycielki, które bardzo wpłynęły też na takie rozwinięcie u mnie miłości do książek i w podstawowej szkole właśnie ta nasza nauczycielka bardzo, bardzo się starała, żebyśmy pisali różne rzeczy, nie tylko takie, których wymagałby program. Również właśnie między innymi jakieś opowiadania kryminalne. Nawet gdzieś mam te swoje pierwsze próby. Cały czas tak naprawdę tworzyłam sobie jakieś historie. Nawet jak się bawiłam zabawkami jako dziecko, to też jakby wymyślałam sobie historie po prostu, które te zabawki odgrywały. Więc cały czas wymyślałam historię tak naprawdę od kiedy pamiętam.
Czy jest pani domatorką?
Ja na pewno jestem introwertyczką. Wszyscy się w to wierzą, bo mam też taką drugą stronę, kiedy występuję na scenie, ale ogólnie rzecz biorąc, w życiu prywatnym jestem bardzo introwertyczna i żebym ja gdzieś wyszła, w sensie oprócz biegania i sportu, bo sporty uwielbiam, ale mam na myśli jakieś w stylu, nie wiem, imprezy towarzyskie czy coś takiego, to w ogóle nigdy w życiu bym tego nie zrobiła. Jestem ostatnią osobą do czegoś takiego, jeśli to nie jest moja praca. Także pod tym kątem tak, jestem domatorką.
Ale podczas wywiadów, które oglądałem, jest pani bardzo swobodna.
Tak, bo ja mam, tak jak wspomniałam, mam dwie takie twarze, można powiedzieć. Twarz taką pracową, kiedy występuję. Miałam spotkania z naprawdę salami pełnymi ludzi. To dla mnie nie jest problem, ale to jest wtedy, kiedy ja jestem w pracy. Natomiast kiedy jestem w życiu prywatnym, no to jestem ostatnią osobą do odezwania się. Co w sumie nie jest zaskakujące, bo ja czasem porównuję pracę pisarza do aktorstwa, tylko że jesteśmy takimi aktorami jak w scenie sami przed sobą trochę, bo wchodzimy w rolę tych bohaterów, ale aktorzy też często są introwertykami paradoksalnie, mimo że występują w filmach, gdzie jest cała ekipa, albo nawet na deskach teatralnych, gdzie jest cała publiczność, która na nich patrzy, to jest to taki zupełnie inny moment. Natomiast kiedy jest się samemu, no to jest też inna sytuacja, ciężko to opisać, to jest taka dwoistość.
Ma pani wiele tatuaży. Czy z każdym z nich wiąże się jakaś historia?
Tak, bo znaczy ja mam akurat takie podejście do tatuażu, że większość moich tatuaży ma takie drugie dno, o którym też właśnie nie mówię, żeby nikt nie wiedział, jakie ono jest. Część jest taka, że jest dosłowna, na przykład, nie wiem, muminki mam na nodze, czy Metallicę, no to jest jakby dosłownie się odnosi do czegoś, ale większość moich tatuaży oczywiście jest taka, która coś tam ukrywa pod sobą. Natomiast nie jest to tak, że ja uważam, że wszyscy muszą robić tatuaże z jakimś niesamowitym znaczeniem. Jak ktoś sobie robi tatuaż, bo mu się podoba jakiś wzór, to też jest okej. Jakby nie uważam, że każdy może mieć swoje podejście do tego tematu i tyle.
Pamiętam, jak wyglądała pani, kiedy ukazała się pani pierwsza książka, Motylek. Miała pani grzeszną fryzurę, wielkie okulary i nosiła
grzeszne sukienki. Ale teraz też mam grzeszną fryzurę.
Prawda.
Także, no, mam grzeszną fryzurę, jestem w ogóle bardzo grzeczna.
No ale nosi pani glany i skórzaną kurtkę. Ale skóra jest sztuczna, bo jest pani weganką. A czy ludzie nadal dziwią się pani metamorfozie?
No, weganką, więc dla mnie to jest bardzo istotne. I nie założyłabym skórzanej kurtki z prawdziwej skóry nigdy. Zaczynało się od tego, że byłam punkowcem. Potem byłam takim bardziej metalowcem. Więc dla mnie to jest naturalne ubranie. Tak naprawdę tylko przy Motylku myślałam, że powinna być grzeczniejsza, że pisarka to powinnam się jakoś ubierać tak elegancko. A jednak potem zobaczyłam w trakcie, że mogę po prostu być znowu z powrotem sobą. Także to nie była metamorfoza, tylko raczej powrót do bycia sobą. Metamorfoza to było to, jak wyglądałam na początku przy Motylku, aczkolwiek teraz wyglądam prawie tak samo oprócz tatuaży. Wtedy też miałam tatuaże, tylko one było ich mniej, było tak, że nie były widoczne pod przykład rękawami i innymi elementami ubrania. Także teraz mam bardzo grzeczną fryzurę, uważam.
Czy umieszcza pani elementy ze swojego życia w swoich książkach?
Myślę, że każdy pisarz czerpie ze swojego życia. Niekoniecznie dosłownie, to nigdy nie jest tak, że ja na przykład umieszczam dokładnie jakąś osobę, bo coś, tylko raczej pożyczam sobie jakieś elementy i czasem rzeczywiście są to większe elementy, czasem są mniejsze, czasem czytelnicy uważają, że coś jest wymyślone, a to jednak gdzieś tam bazuje na jakiejś prawdziwej sytuacji, dlatego ja też patrzę na te książki trochę inaczej niż czytelniczki i czytelnicy, no bo jakby znam taki background sytuacji jakiejś. Ale teraz w ostatnich książkach staram się od tego odchodzić i raczej wszystko wymyślać właśnie po to, żeby nie mieć takiej, żeby te książki nie miały takiego ciężaru dla mnie, tylko żeby były po prostu pisarską radością.
Odejdźmy na moment od tematyki literackiej. Wspomniała pani, że była związana z kulturą anarchistyczną i punk. Pani Katarzyno, czy z punk rocka się wyrasta?
Nie, myślę, że nie, dlatego że niektórzy mają mylne pojęcie na temat. Oczywiście, znowu nie można uogólniać, bo tam bardzo dużo jest nurtów różnych. Ja jestem z takiego nurtu związanego właśnie z prawami zwierząt i nigdy w życiu z tego nie wyrosłam. Ja przestałam jeść mięso w wieku 11 lat. To był również element właśnie kultury punkowej, przynajmniej tego jakby grona, w którym ja się obracałam. I to ja z tego nigdy nie wyrosłam. Tak naprawdę w tym momencie nie mam irokezy, ale go mam w środku. I właśnie takie podejście do tego, że bo jakby anarchizm wtedy to nie było takie coś, że anarchizm w sensie, że zniszczmy wszystko, rozwalmy świat, tylko raczej to chodziło o to, żeby każdy robił co może bez narzucania woli innych. Oczywiście to jest utopijne, Nadal pięknie to brzmi i chciałabym, żeby tak było, że każdy z nas robi swój wysiłek i wszyscy robimy coś dobrego dla nas wszystkich, ale tak to nie działa. Niestety zawsze się pojawi ktoś, kto będzie to wykorzystywał. Generalnie chodziło o to, że jeżeli ja jestem dobra w pisaniu, to ja będę robiła wszystko, co w mojej mocy, żeby pisać, jak ktoś jest dobry w pieleniu grządek i robieniu i uzyskiwaniu, nie wiem, ziemniaków, to on da mi ziemniaki, a ja mu dam książkę, ale tak jakby no niestety tak to nie działa. Pięknie brzmi. I zawsze gdzieś tam w środku jest we mnie to marzenie, żeby zrobić wszystko, co mogę, dać z siebie wszystko, żeby zrobić coś dobrego. Niekoniecznie to muszą być olbrzymie kroki, ale tak naprawdę każdy z nas może zrobić coś dobrego dla kogoś innego. I raczej w ten sposób wyglądała ta subkultura, mimo że chodziliśmy z irokezami i z jakimiś tam takimi ostrymi ubraniami i tak dalej. Wiele osób postrzegało to jako coś takiego właśnie ostrego, ale czasami za tym ostrym się kryje właśnie coś bardzo delikatnego.
Pięknie powiedziane. Ja również mam irokeza w środku.
No bo mi się wydaje, że to jakby jest coś takiego, że jeżeli ktoś naprawdę wierzył w te rzeczy, to gdzieś tam to zostaje. Znaczy oczywiście potem to weryfikuje. Ja też mam na przykład wśród tych policjantów, których znam, są też byli bankowcy i niektórzy się dziwią, o ty to byłeś bankowcem, a teraz jesteś policjantem, a to w ogóle jakby jest, wcale się nie gryzie, bo to wszystko zależy w co się wierzyło, bo jeżeli się wierzyło właśnie w coś takiego, że żeby zrobić taki nowy, wspaniały świat, no to tak jakby tutaj też się to próbuje zrobić właśnie, jakby to nie chodzi o ucisk, tylko pomoc jakby ludziom, a to jakby każdy ma inne do tego podejście, strasznie ciężko jest generalizować to wszystko. W każdym razie ten irokez ciągle jest. I nawet dzisiaj rano tak patrzyłam w lustro i sobie myślałam, że kurczę, coś mnie tak korci, na ten, zaraz mam tą 40, może by tak wrócić do tego irokeza. Również na zewnątrz, ale zobaczymy.
Wróćmy do nurtu literackiego. Co panią skłoniło do napisania książki Ulice Ciem? Książka dzieje się w Warszawie, nie Lipowie, a do tego jest napisana zupełnie innym językiem.
Tak, bo tak jak już zaczęłam mówić, chciałam też jakby pokazać tą moją drugą stronę, bo wszyscy mnie znają z tego Lipowa i jakby w ogóle nie kojarzą mnie z Warszawą, a jakby ja się czuję z Warszawą bardzo związana i trochę mnie to gryzło, że ta moja druga strona nigdzie nie brzmi. Tym bardziej, że Warszawa jest dla mnie naprawdę bardzo istotna i jakby mam tu swoje takie miejsca i jakby kojarzy mi się właśnie z czasami podstawówki, liceum i tak dalej, więc też bardzo chciałam pokazać to miasto, ale tak z mojego punktu widzenia trochę, to znaczy takiego jakby bardziej intymnego, nazwijmy to, że niby wiem, że to jest duże miasto, ale jakby jakiś tam fragment tylko pokazujemy. I też mi zależało na pokazaniu, odtworzeniu tego języka, żeby gdzieś tam, ponieważ tam dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, ta książka rozgrywa się w dwóch planach czasowych, a mianowicie lato 1939 roku tuż przed wojną oraz czasy obecne. I żeby odtworzyć ten 1939 rok, gdzie ta wojna już się zbliżała, jeszcze jej nie było i to widmo gdzieś tam krążyło, ale ludzie starali się w to nie wierzyć, znaczy starali się, no po prostu chcieli to od siebie jakoś odsunąć, wiadomo, to zrozumiałem. I chciałam odtworzyć to odczucie takiego nadchodzącego zagrożenia, ale też klimat miasta, który był nieco inny niż teraz. Wiadomo, że miasto zostało zniszczone i ta dawna Warszawa została pogrzebana. Pewnie Państwo słyszeli, że nazywana była Paryżem Północy, ale miała też swoje inne dzielnice, mniej eleganckie. I tam się mówiło właśnie w specyficzny sposób. Gwara warszawska myślę, że jest dość dobrze znana, przynajmniej niektóre zwroty, nie tylko w Warszawie, bo w różnych filmach się pojawiają, czy w jakby radiu gdzieś tam, czy w utworach, ale starałam się pójść na całość i rzeczywiście tej gwary jest sporo. To podzieliło czytelników, niektórym się to podoba, niektórym nie, ale chyba w większości jednak tak. I cieszę się, że jakoś tam ten swój cel zanurzenia czytelników w takim klimacie tego miasta się udało to zrobić.
Do jakiej szufladki gatunkowej rzuca pani Ćmy? Nie chcę spoilerować, ale książka jest podzielona na dwie części. Do tego realizm magiczny plus porządna dawka wiedzy warszawianistycznej.
Ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo kiedy to napisałam, no to jakby zawsze tę książkę jakoś trzeba przyporządkować ze względu na to, że na przykład jak jest w księgarni, czy gdzieś jest, jakby musi być gdzieś położona ta książka, prawda? Nie ma takiego czegoś, że książki międzygatunkowe takiej półki. Tylko z reguły ta książka musi gdzieś zostać skierowana, więc trzeba było jakiś dla niej gatunek wybrać. No i moja redaktorka powiedziała, że nazwijmy ją kryminał magiczny, tak jak realizm magiczny właśnie. I trafiła w końcu na półkę kryminału, ale specjalnie napisałam tam taki wstęp, żeby ktoś nie poczuł się rozczarowany, bo jednak to nie jest kryminał, znaczy jest to kryminał, ale z różnymi takimi dodatkowymi wątkami, też nie chcę spoilerów za bardzo robić. Tak jak już kilkukrotnie podczas naszej rozmowy wspomniałam, ja lubię się bawić gatunkami, a realizm magiczny to jest w ogóle coś, co uwielbiam, jak trendy, kiedy nie wiemy, czy coś jest prawdą, czy nieprawdą, to jest mój taki konik. Wiele klasyków literatury z tego również korzystało. Czasem jest tak, że jak ktoś słyszy słowo fantastyka, to się bardzo zamyka, a fantastyka to jest piękny gatunek i dlatego tak lubię go przemycać również w kryminałach.
Jak już wspomniałem, książka jest podzielona na dwie czasoprzestrzenie. Skąd taki koncept?
Ja często używam takiego, lubię się jakby bawić też tymi różnymi czasami, że tak powiem, po to, żeby stworzyć w tych retrospekcjach jakieś wyjaśnienie dla tego, co się dzieje teraz. Też nie chcę tu za wiele powiedzieć, więc na pewno można się spodziewać, że to, co jest w czasie przeszłym, że tak powiem, to jakiś będzie miało wpływ na to, co jest w czasie przyszłym. I gdzieś tam to taki zabieg daje możliwość głębszego wyjaśnienia pewnych tam procesów, które zaszły w międzyczasie.
Używa Pani gwar charakterystycznych dla poszczególnych dzielnic. Na ile jest to autentyczne? W jaki sposób doszła Pani do tego, bo warszawianie z dziada pradziada to dzisiaj prawdziwa rzadkość?
Starałam się bardzo odtworzyć to na tyle, na ile mogłam. Nigdy w 100% tego nie zrobimy, no bo nie jestem osobą, która żyje w 39 roku, tylko obecnie, więc jakby na pewno moje odtworzenie tej gwary, no to jest moje odtworzenie tej gwary z perspektywy lat, ale zaopatrzyłam się w słowniki warszawskiej gwary i sobie ją przyswajałam. Ja w ogóle jestem takim nerdem językowym, uwielbiam słowa, więc to też jest taki mój konik. Mimo, że nie jestem językoznawcą, czy nawet dziennikarzem z wykształcenia, to po prostu lubię słowa, lubię języki i lubię słuchać, jak ludzie mówią. To mnie bawi, to sprawia mi przyjemność, właśnie poznawanie języka, więc poznawanie tej gwary, znaczy częściowo ją znam, bo to też jest tak, że podczas robienia researchu do tej książki, to dopiero się zorientowałam, że niektóre wyrażenia czy słowa, których sama używam, to jest właśnie warszawska gwara. No to używam ich dlatego, że jestem z Warszawy, czyli po prostu wydawało mi się coś naturalne, że wszyscy tak mówią, a się potem okazywało, że jednak nie. Ja ponieważ mam takie dwa życia, że tak powiem, to w Warszawie i to w lesie, na wsi, tam pod Brodnicą. Też wiem, jak ludzie w okolicach Brodnicy mówią, jednak jakby porównując to świadomie, też widzę różnice i jakby inne wyrażenia, które się tam używa. Natomiast to, jak ja mówiłam, wydawało mi się zawsze takim standardowym polskim, a się okazało, że część to jest po prostu warszawska gwara.
W ćmach wiernie odtwarza Pani siatkę ulic przedwojennej Warszawy. Jak dużo czasu spędziła Pani nad starymi planami?
No to też wymagało sporo pracy, ale też to była dla mnie taka przygoda, nazwijmy to, no bo zupełnie poznawanie miasta od innej strony, no bo ono, tak jak wspomnieliśmy, no jednak się niestety zmieniło ze względu na, wiadomo, wszyscy wiedzą dlaczego. I czasami niektóre rzeczy, które odkrywałam, były zupełnie zaskoczeniem. Nie wiedziałam na przykład, że w danym miejscu zupełnie inaczej przebiegały te ulice i to było raczej takie, to był research, ale nie taki żmudny, czy taki, że o kurczę, no muszę to zrobić. I raczej byłam, o, chcę tam zajrzeć, chcę zobaczyć, jak to wyglądało. I mam nadzieję, że mi się w miarę dokładnie udało to odtworzyć. Łącznie z jakimiś tam starymi fotografiami i tak dalej, które udało mi się gdzieś tam odkryć i opisać jakiś na przykład budynek na podstawie fotografii. Więc mam nadzieję, że to było, że osoba, która gdyby ktoś z 39 roku czytał, to mam nadzieję, że bardzo na mnie nie nakrzyczał.
Mam taką zabawę z moimi najbliższymi. Pokazuję mi zdjęcia jakiegoś współczesnego fragmentu Warszawy. No i pytam, wiecie gdzie to jest? Poznajecie? Tak. Pada odpowiedź, a potem pokazuje drugie zdjęcie tego samego fragmentu Warszawy, tylko że przedwojennego. No i wtedy jest ogromne zdziwienie.
Ta centralna część, gdzie obecnie jest Pałac Kultury, to jest szokujące, jak to wszystko wyglądało. Bardzo fajny był taki zrobiony film w pewnym momencie, jakby ożywione fotografie takie pokolorowane. Pamiętam tytułu niestety. Ale bardzo jak taka podróż przez Warszawę, właśnie Paryż Północny, czy to się nie nazywało już, teraz nie pamiętam. Ale to było naprawdę takie niesamowite, zwłaszcza myślę dla warszawiaków. Jeżeli się nie jest z Warszawy, no to jest oczywiście wow, ale to wyglądało. Ale jeżeli się zna te miejsca, to też jakby inaczej zupełnie się na to patrzy, bo znamy te miejsca, to są takie, wiemy dokładnie, ktoś rzuci jakąś nazwę ulicy i mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Zawsze to widzieliśmy w ten sposób, a się nagle okazuje, że kiedyś to, i to jeszcze wcale nie tak dawno tak naprawdę, to wyglądało jakby zupełnie inaczej i to jest zupełny szok.
Dokładnie. Pod budowę Pałacu Kultury zlikwidowano 6 ulic, wyburzono ponad 170 kamienic i przynajmniej 3 właścicieli popełniło samobójstwo. No ale czy jest ładniej?
MDM też się tam wyburzali kamienice zamiast odbudować takie, jakie były. O ile dobrze wiem, to też przecież zupełnie inaczej wygląda, prawda? Nie tylko tak, Pałac Kultury, to jest tak. Oczywiście taki najbardziej przykład, który jakby zawsze pierwszy przychodzi do głowy. Chociaż jak dla mnie, bo były te różne projekty, żeby go zlikwidować, ale z drugiej strony być może dlatego, że ja go znam od zawsze, to nie wiem, czy bym chciała, żeby został zlikwidowany, bo już jednak dla mnie też stał się jakimś tam symbolem Warszawy.
Uważam tak samo. Niech sobie stoi. A czy wie pani, że w Bibliotece Głównej przy ulicy Koszykowej jest taki dział, który nazywa się Warszawiana i jest to skarbnica wiedzy o Warszawie?
Ja się w ogóle bardzo cieszę, że jest w ogóle właśnie warszawianistyka, że tak powiem, że są ludzie, którzy się fascynują tym miastem. To jest strasznie fajne, że jest tyle osób, które tak naprawdę tyle wie na temat tego miasta, zdecydowanie więcej niż ja, że ono ma jakieś tam swoje tajemnice. Czasami na przykład jesteśmy zafascynowani innymi miastami, a niekoniecznie nawet znamy to swoje. No, w Warszawie też są różne ciekawostki. No chociażby na przykład osiedle Przyjaźń, które się tylko przelotnie pojawia w mojej książce, ale myślę, że jest ciekawe, które jest jakby takim osiedlem właśnie a propos Pałacu Kultury. No, związane z Pałacem Kultury już nie będę mówiła wszystkiego, żeby jeżeli kogoś to zainteresuje, to sobie może zrobić taki swój własny research, bo też jest fajne robienie takiego researchu. Nie tak, że się ma wszystko podane na tacy, tylko właśnie się samemu gdzieś tam doszukuje. To też jest cały fan z tego. W każdym razie to jest takie osiedle, gdzie w środku miasta nagle mamy jakby taką wieś z takimi drewnianymi chałupami, można powiedzieć. To jest naprawdę coś niesamowitego, że nagle w Warszawie jest takie miejsce. Więc są takie rzeczy do odkrycia w Warszawie i myślę, że to jest też fajne, żeby sobie poszukać. W internecie też jest sporo stron właśnie z takimi ciekawostkami. Na przykład najkrótsza ulica w mieście. I mamy ulicę, która ma tam raptem kilka metrów. I nie takie typowe turystyczne miejsca. Chociaż pewnie jak ktoś mieszka w Warszawie, to paradoksalnie nawet w tych turystycznych miejscach nie było. Ja bardzo a propos Pałacu Kultury, to ja przez bardzo, bardzo długi czas mojego życia nie byłam na tym tarasie widokowym w Pałacu Kultury. Dopiero w pewnym momencie, chyba nie wiem, miałam do 30 kilka lat, kiedy pierwszy raz tam wjechałam. Czasami jest tak, że nie odwiedzamy w ogóle tych miejsc w swojej okolicy, które są turystyczne.
Podejrzewam, że mieszkańcy Zakopanego również rzadko chodzą na Giewont.
No pewnie nie.
Ja byłem na samej górze Pałacu Kultury, jak miałem 6 lat. Pojechałem tam z tatą i nie było jeszcze takich krat ochronnych jak teraz i pamiętam, że bardzo bałem się wysokości.
No tak, tak.
A na osiedlu Przyjaźni był akademik i tam chodziłem na imprezy, jak byłem na studiach.
Ja też właśnie z tatą poszłam, bo ja mówię do mojego taty, mówię na ten Pałac Kultury, że całe życie w Warszawie nigdy nie byłam. Mój tata mówi, no to idziemy i właśnie miałam chyba za 30 lat, to też byłam z tatą pierwszy raz, ale już wtedy te zabezpieczenia były.
Wróćmy na chwilę do Gwary Warszawskiej. Czy ćmami określano prostytutki?
Tak, no to, że to były takie, można powiedzieć, no nie wiem, czy to ładne
motyle
słowo,
nocy.
Istoty. No motyle nocy ładniej brzmi niż istoty nocy, chociaż istoty też jest dosyć ładnym słowem. Ale no, tak już na poważnie mówiąc, to był bardzo wielki problem w tamtym okresie w Warszawie. Z tego, co się tam dokopałam podczas researchu, to było nawet kilkadziesiąt tysięcy prostytutek w Warszawie, czyli jakby patrząc na to, że Warszawa była mniejsza niż teraz, to można sobie zobaczyć, jaki procent mieszkanek tak naprawdę miasta się tym zajmowało. Zwłaszcza w niektórych dzielnicach, ale też w tych eleganckich, gdzie one tam krążyły w różnych miejscach, bo też były różne typy tych ciem, że tak powiem. No i no, niestety wynikało to w dużej mierze z problemów finansowych, kiedy czasem bywało tak, że były kobiety, które na przykład pracowały w fabryce, a potem jeszcze miały drugą zmianę na ulicy. I to było przerażające. Teoretycznie domy publiczne były zakazane. W pewnym momencie ten zakaz wprowadzono, bo przedtem istniały jeszcze w zaborze. Próbowano właśnie z tym walczyć, bo pod zaborcą, że tak powiem, różne rzeczy się działy w tych domach publicznych, łącznie z właśnie handlem ludźmi, czy na przykład te kobiety były zamykane. No i później, kiedy przyszła druga Rzeczpospolita, no to starano się z tym walczyć. No ale tak różnie to wychodziło. Często te domy publiczne działały jakby w ukryciu, nazwijmy to. Także nadal to był problem. Stąd też i temat, który się pojawia właśnie w tej książce, ponieważ właśnie to był duży taki element, charakterystyka tego miasta. Także to nie był tylko piękny Paryż północy z Nowym Światem, jakimiś kafejkami, dancingami, kinami i tak dalej, ale były też te dzielnice biedne, gdzie te kobiety miały bardzo różny los, niestety.
Na marginesie dodam jeszcze tylko, że problem prostytucji pogłębił się podczas okupacji niemieckiej. Do tego doszło jeszcze getto.
Tak.
Dlaczego historia w książce opowiedziana jest z takiej perspektywy? Skąd taki wybór głównej bohaterki? Przypomnę, Mańka jest kierowniczką domu publicznego.
Chciałabym, żeby ta bohaterka była niejednoznaczna, bo z jednej strony ona prowadzi ten dom publiczny, czyli przyczynia się niejako do nieszczęścia tych kobiet, które u niej pracują, ale z drugiej strony ona się stara, żeby one miały jak najlepiej w tej złej sytuacji, ale to nie wiadomo, jak ją ocenić, czy dobrze, czy źle postępuje, no jednak na tym zarabia. Ale z drugiej strony na pewno pozytywna jest w tej bohaterce taka determinacja, żeby coś zmienić, żeby zawalczyć o jedną z tych dziewczyn, bo ona w niej widzi młodą siebie, może taką trochę swoją córkę. I kiedy widzi, że nikt nie chce nic zrobić, no bo niestety takie kobiety często były, no nikt tak naprawdę się o nie troszczył, nikt się nie chciał nimi zajmować, a już zwłaszcza w momencie, kiedy wszyscy byli zajęci tym, że zbliżała się wojna, więc ona ma poczucie, że nikt nic nie zrobi dla tej zaginionej dziewczyny, jeśli ona tego nie zrobi. I z wielką determinacją próbuje tę swoją przybraną córkę odnaleźć. Także myślę, że to jest akurat jej bardzo pozytywna cecha.
Czy Mańka jest dobra?
No tutaj właśnie ciężko powiedzieć. Myślę, że to każdy czytelnik i czytelniczka będą musieli sami ocenić. W ogóle unikam jakby właśnie takich dawania jasnych odpowiedzi. Wolę, żeby czytelnik czy czytelniczka jakby sami sobie ocenili, bo każdy z nas ma zupełnie inny sposób oceny pewnych zachowań. Często wynika to ocena z naszych własnych doświadczeń. Więc pozostawiam odpowiedź na to pytanie właśnie czytającym, bo no ciężko powiedzieć, myślę, że ona ma zarówno dobre, jak i złe cechy, co w sumie tak naprawdę też w życiu tak to wygląda. Chyba nie ma osoby, która byłaby jednoznacznie dobra, która tylko dobre rzeczy robi. Każdy z nas, nawet jeżeli się bardzo staramy być dobrzy, no to i tak coś złego w pewnym momencie zrobimy albo zrobiliśmy, no jakby nie ukrywajmy, że nikt z nas nie jest świętym, a przynajmniej bardzo mało jest takich ludzi i tworzenie bohaterów, którzy są tylko dobrzy, by trochę zgrzytało, ponieważ takich osób chyba po prostu nie ma.
A czy tytuł Ulice Ciem był pierwszym wyborem?
Nie, wyborem był drugim, ale potem stwierdziłam, że miałam za należy ładne słowo takie. Ja często mam takie tytuły właśnie używające takich dziwnych, starych czy nieużywanych słów, a propos tego, co powiedziałam przed chwilą, że lubię słowa, ale pomyślałam sobie potem, że też chcę troszeczkę od tego odejść, już od tego odeszłam przy eksponacie, czyli mojej jakby przedostatniej książce, bo też chciałam, żeby było coś innego, żeby nie było tak, że o, Pozyńska ma nową książkę, na pewno to będzie dziwne słowo i chciałam coś innego, ale mam nadzieję, że ten tytuł tak czy inaczej jest intrygujący i że tak nie wiadomo, o co chodzi, tym bardziej, że na okładce wcale nie ma ćmy, tylko jest pszczoła, więc też się pojawiły pytania, że dlaczego jest tu pszczoła, a nie ćma. No i odpowiedź na to pytanie, jak do tego wszystkiego, o czym wspomnieliśmy dzisiaj, mają się pszczoły, no to myślę, że dopiero po lekturze książki właśnie się słuchacze dowiedzą.
A jak wygląda warsztat pracy Katarzyny Pozyńskiej?
Bo się cieszę, że mogę robić to jako zawód. Z jednej strony żmudna praca, no bo jakby to jest wiele godzin, każdego dnia jak najwięcej się da pracuję. To jest też taka praca, która jest bardzo taka zachłanna właśnie, że często właśnie dużo uwagi, a mało tej uwagi może zostać dla rodziny. Jest to dużo pracy, ale z drugiej strony jest to też taka zabawa i to, o czym zawsze marzyłam, więc nie mogę narzekać. Więc ja po prostu idę najpierw biegać, bo to mi oczyszcza umysł, a potem siadam do pracy i pracuję przez wiele godzin przerwą na wyjście z psami właśnie też, żeby trochę przewietrzyć umysł. I najpierw wymyślam ten plan, tak jak powiedzieliśmy, a potem przychodzę do realizacji.
I tak dzień w dzień, tak jak w biurze czy fabryce, odbija pani kartę, idzie do gabinetu, siada za biurkiem i 8 godzin pracy?
Tak, tak, tak. Dzień w dzień to tak wygląda. Bo jakby pisanie to jest w sumie, znaczy nie chcę powiedzieć, że praca jak każda inna, bo jednak w tym pisaniu jest trochę tej magii. Ale w kontekście takim, że tak, idzie się coś, to nie jest tak, że nie wiem, siedzę sobie na plaży z drinkiem, przede wszystkim ja jestem niepijąca, ale powiedzmy, i w ogóle się tutaj lenię, a na końcu to mi spłynie z kosmosu to magiczne natchnienie i wtedy napiszę książkę w 3 dni. No niestety tak to nie działa, tylko to jest jakby codzienna, jak mozolna też praca. Tak naprawdę w tym kontekście, jak każda inna, padło to już słowo rzemieślnicza. Ja nie chcę uciekać od słowa, bo w pewnym momencie była taka moda wręcz, że pisarze mówili, jak to natchnienie nie istnieje. Ja uważam, że natchnienie istnieje, tylko że istnieje nie tylko dla pisarza, ale dla wszystkich zawodów. Bo jak ktoś robi krzesła, to też może mieć nagle natchnienie, jak to krzesło lepiej zrobić, albo na przykład, nie wiem, ktoś zajmuje się sprzątaniem i też w pewnym momencie wymyśli, jak lepiej coś tam doczyścić. Ja wcale nie mówię tego prześmiewczo, uważam, że to jest właśnie natchnienie istnieje dla wszystkich. I każdy zawód to się oddaje swojemu zawodowi, bez względu na to, czy to jest robienie krzeseł, sprzątanie, pisanie książek, czy uczenie na uczelni, czy cokolwiek, czy bycie dziennikarzem. Zawsze mamy taki w pewnym momencie nad czymś myślimy, jak coś zrobić i nagle nam to przychodzi do głowy. Ale to się i to wygląda jak natchnienie. Ale to natchnienie tak naprawdę to jest efekt naszego doświadczenia zawodowego, naszej nauki, dowiadywania się rzeczy, bo to się nie dzieje samo, to musimy sobie wypracować. I dlatego często pisarze jakby tak podkreślali, że natchnienia nie ma, bo chyba się po prostu bali, że ludzie myślą właśnie tak jak powiedziałam, że pisarz sobie siedzi i nagle na niego spływa. To może spłynąć to natchnienie na nas bez względu na zawód, tylko wtedy, jeżeli włożymy dużo siły i energii w naszą pracę. I wtedy nawet jeżeli zajmujemy się w danym momencie czymś innym, to nasz mózg cały czas przetwarza jakąś informację i w pewnym momencie nagle, mimo że my o tym akurat w tym momencie nie myślimy tak świadomie, to rozwiązanie nam przychodzi do głowy. I tak to też funkcjonuje dla pisarzy, że właśnie może nagle przyjść ten pomysł, co wygląda jak spłynięcie z jakiegoś tam wszechświata, energia na nas spłynęła. Tak naprawdę to wynika z tego, że przykładowo przez ileś godzin wartowałam jakieś tam, nie wiem, rzeczy dotyczące Warszawy i potem nagle, będąc na zakupach, myślę sobie, o, mogłabym wykorzystać tę i tę ulicę, żeby umieścić akcję tutaj na przykład. I to samo się nie stało, tylko najpierw musiałam się dowiedzieć, że były takie ulice, że była prostytucja w Warszawie i tak dalej. Gdybym się tego nie dowiedziała, to samo by nie spłynęło. Także w ten sposób to jakby funkcjonuje.
A teraz przed nami seria pytań zupełnie z innej beczki, chociaż nadal w kontekście literackim. Wiemy już, że ciężko pani pracuje na froncie pisarskim niczym w fabryce, ale czy znajduje pani jeszcze czas na czytanie dla przyjemności? A jeśli tak, to co czytała pani ostatnio?
Teraz z czytaniem ratują mnie audiobooki, bo tego czasu jest bardzo mało, więc żeby tak usiąść sobie czytać jest naprawdę mało. Ja często teraz słucham audiobooków na przykład podczas biegania, sprzątania czy innych czynności, albo na przykład jak jedę na spotkanie autorskie, muszę w trasie spędzić 10 godzin, no to wtedy też mogę słuchać książki i audiobooki to jest moje wybawienie. Natomiast w czasie prywatnym najczęściej, znaczy mam bardzo duży miks gatunkowy. Często są to książki z literatury pięknej, albo właśnie fantastyki, no i oczywiście kryminały też, ale zaryzykowałabym, że mniej jest ich niż tych innych gatunków.
A jacy są, jakich autorów ceni sobie pani najbardziej? Jacy są pani ulubieni autorzy?
No moim najukochańszym autorem jest Stephen King, właśnie ze względu na to, że uważam, że on jest fantastycznym opowiadaczem, że umie się odnaleźć w każdym gatunku, bo jeżeli ktoś mówi, że nie lubi Stephena Kinga, a przeczytał tylko jedną książkę Stephena Kinga, to nie wie co traci, bo on ma tak różne książki, ja nie mówię o poziomie literackim, tylko mówię o gatunkach. On pisze zarówno kryminały, chociaż nie wszyscy o tym wiedzą, jak i horrory, z czego jest najbardziej znany, ale też fantasy i książki obyczajowe. Niesamowity dla mnie jest to autor i bardzo, bardzo go podziwiam. Uważam, że jest świetny. Innym moim mistrzem na pewno jest Tolkien. Myślę, że dla wielu autorów no to jest ktoś taki, kto stworzył świat niczego i bardzo dokładnie to dopracował. Pratchett, który miał niezrównany humor. No to są, jak widać, jestem bardzo zorientowana na fantastykę. Dlaczego? Dlatego, że po prostu uważam, że to jest najbogatszy gatunek, gdzie tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. I to jest coś dla mnie niesamowitego i fantastycznego. A jeżeli chodzi o takie nazwiska z Polski, no to Sapkowski, mistrz nad mistrze. Ostatnio kocham Olgę Tokarczuk. Przez długi czas nie sięgałam po jej książki. Wydawało mi się, że może to nie będzie dla mnie, ale podziwiam jej operowanie językiem. To jest coś też dla mnie niesamowitego. Być może musiałam trochę dorosnąć do tych książek w tym sensie, że wydawało mi się, że ta forma nie jest dla mnie taka ważna. Jednak teraz jak czytam, to tak jakby się delektuję tym, jak ona dobiera słowa i jak tworzy zdania. Patrzę może na to z punktu widzenia właśnie takiego pisarskiego.
A czy jest jakaś książka, o której może pani powiedzieć, że zmieniła pani życie bądź światopogląd?
Książka, która zmieniła moje życie, to myślę, że jest Opowieści z Narni, bo gdyby nie Opowieści z Narni, to w ogóle bym nie została pisarką. Jakby jest to na pewno bardzo to na mnie wpłynęło. I gdybym musiała wybrać jedną, to paradoksalnie właśnie byłaby ta, to nie byłaby jakaś taka książka, nie wiem, niesamowicie nacechowana właśnie, nie wiem, politycznie, czy mówiąca o jakichś takich rzeczach, no nie wiem, które pewnie ktoś by się spodziewał przy takim pytaniu. Natomiast to była książka, właściwie książka, seria książek, które wprowadziły mnie właśnie w taką magię literatury i w to, że można w literaturę uciec i znaleźć tam ukojenie. To było dla mnie najważniejsze odkrycie jako dziecko.
I ostatnie pytanie. Jakie trzy książki zabrałaby pani ze sobą na bezludną wyspę lub do samotnej chaty zagubionej gdzieś w ostępach skandynawskiej puszczy?
To jest trudne pytanie. Trzy książki, tak?
Tak.
Po pierwsze Władcy Pierścieni. Władcy Pierścieni to są trzy książki, ale...
No to jest jedna książka, no w trzech tomach.
Powiedzmy, że to jest jedna książka w trzech tomach, to jest na pewno, bo ja tę książkę mogę czytać cały czas bez końca i w ogóle mi się ta książka nie nudzi. Bez względu na wszystko, mimo upływu lat, to ja mogę to czytać cały czas. Druga, która mi teraz przychodzi do głowy, to jest Tajemna opowieść Donny Tartt. Coś niesamowitego i w ogóle genialnego, to jest tej autorki debiut. Ale to jest tak napisane, że to jest w ogóle zazdrość pełna, ale taka pozytywna zazdrość, że można było coś takiego stworzyć. Świetni bohaterowie i cała ta historia niesamowita. Polecam wszystkim, jeśli nie czytaliście. A trzecia książka to jest właśnie opowieść Stephena Kinga, bo to taka jest bajka dla dorosłych i jestem zakochana w tej książce. Chyba moja ulubiona książka Kinga. Mimo, że to jest jedna z późniejszych, wiele osób mówiąc o Kingu wymienia takie klasyki, a ja jestem właśnie zakochana w tej baśniowej opowieści. Dla mnie, jak sobie kupiłam tę książkę i zaczęłam czytać, no chyba wyszła 2 lata temu, już nie pamiętam teraz dokładnie, może 3. I poczułam nagle taką radość, jak wtedy, kiedy właśnie jako dziecko czytałam te opowieści z nart. Więc myślę, że też tę książkę mogłabym czytać cały czas.
No i mamy podobny motyw. Tam była szafa, tutaj jest studnia.
No właśnie. Więc jest jakieś podobieństwo w tym wszystkim, także no ja jestem taka trochę właśnie, lubię taką ucieczkę od rzeczywistości, fantazję, to jest coś, co mnie najbardziej wciąga.
W przypadku baśniowej opowieści mamy prawdziwe kombo, bo mamy Stephena Kinga, mamy fantazy, no i mamy wzruszającą historię więzi psa i chłopca.
Tak, 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 no myślę, że to też jest bardzo jakby ważny motyw. Z tym psem, ja jestem psiarą. Z tym bardziej w moje serce to tutaj rezonowało zdecydowanie. Też bardzo polecam, myślę, że dla młodszych czytelników też się nada, no może nie jakichś takich zupełnie młodych, bo tam też były z tego co pamiętam jakieś tam sceny takie. Natomiast myślę, że dla takiej młodzieży to jest taka fajna książka, która jest bardzo taka, bo niektórzy narzekają, że ona jest taka trochę właśnie bajkowa, ale dla mnie to jest właśnie ten plus, że taka baśń dla... Nie dla dzieci, tylko dla dorosłych czytelników, gdzie jest walka dobra ze złem i w końcu jednak się udaje te takie pozytywne właśnie te więzi i tak dalej. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna książka, warto ją poznać.
I podobnie jak w Ćmach mamy dwie czasoprzestrzenie.
No to jest taki wdzięczny motyw też dla autorów. Ciekawe to jest, bo można sobie przeskakiwać i nawet tworząc mamy jakby, nie jesteśmy zawsze w tym samym miejscu, więc nie jest nudno.
Na koniec. Czy ma pani jakąś radę dla młodych i nieco starszych ludzi próbujących swoich sił na trudnej pisarskiej drodze?
Najważniejszą radą, która się zdaje banalna, ale jest najważniejszą, jak uważam, to żeby po prostu siąść i zacząć pisać, a potem się przejmować innymi sprawami, bo czasami tak się przejmujemy, że w ogóle nie siadamy, żeby to zrobić, no a tak ważniejsze, żeby spróbować swoich sił i dopiero wtedy będziemy wiedzieli, czy to się uda, czy się nie uda. I choć już mi to banalnie, to mam nadzieję, że gdzieś tam teraz ktoś nas słucha, kto sobie pomyśli, tak jak ja wtedy dałam ten wywiad z Kamilą Läckberg i potem napisałam książkę, być może kogoś to też natchnie, niekoniecznie do napisania książki, bo uważam, że tak naprawdę to działa w każdej dziedzinie. Jeżeli mamy jakieś marzenie, to czasami bezpiecznie się czujemy, jak tylko sobie o nim cichutko marzymy. O, jak byłoby fajnie, gdybym na przykład została fryzjerką, prawda? A potem jakby ciężko jest się zmierzyć z tym marzeniem. A czasem warto, jakby najtrudniej jest zrobić ten pierwszy krok, a potem jak już go zrobimy i zrobimy kolejny, jeszcze kolejny, to nagle się okazuje, że od tego marzenia się udało. Przeszliśmy, mamy swój własny zakład fryzjerski, czy jesteśmy menedżerem reklamy w dużej firmie. Zależy kto o czym marzy, niekoniecznie jest to pisanie książek. Ja często właśnie staram się tak trochę motywacyjnie o tym powiedzieć, że czasem nam się coś wydaje zupełnie nierealne, tak jak mi się wydawało, że nierealne jest pisanie książek, że to jest w ogóle lot na księżyc, a jednak jestem tutaj po 10 latach pisania, oddzielam tego wywiadu, jestem nagle pisarką, a wydawało mi się, że to jest zupełnie niemożliwe, także wasze marzenia też najbardziej są możliwe, tylko trzeba w to włożyć dużo pracy.
To już wszystkie pytania. Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas.
To ja dziękuję za zaproszenie.